Moi drodzy, na pewno przydarzyły nam się chwile, w których doświadczaliśmy jakiejś krzywdy czy jakiegoś niesprawiedliwego potraktowania. Czy pamiętacie, jaki był nasz pierwszy spontaniczny odruch? Przypomnijcie sobie. Krzywda, niesprawiedliwość. Co czuliście wtedy? Zamykanie się w sobie, obrażanie się, zacięte milczenie, czy odwrotnie, odruchowe wypowiadanie żalu, czy odcinanie się przykrym słowem. Chciałbym przedstawić na pewno niezwykłą historię. Historię postawy, która wybija się ponad przeciętność. Postawy, która jest przykładem, jak właściwie powinniśmy reagować, gdy spotyka nas krzywda, czy jakaś niesprawiedliwość. Dlaczego to jest takie ważne? Myślę, że dlatego, że jesteśmy wystawiani na różne przykre doświadczenia i kiedy jesteśmy w takim stanie, to w naszym sercu, nie zawsze, ale mogą się zrodzić złe uczucia, które jeśli nie będą rozprawione, mogą nas wewnętrznie niszczyć. Jak to mówi list do Hebrajczyków, baczcie, aby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Wacławek zaprosił nas dzisiaj do ogrodu i w dalszym ciągu będziemy dzisiaj w ogrodzie. Będziemy czytać fragmenty w kilku miejsc. Wszystkie będą mówić, mają miejsce w ogrodzie. Dlatego zapraszam, byśmy otworzyli. Trzy fragmenty będziemy czytać, nie za długie. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, 47 do 56, to jest najdłuższy fragment, ale spróbujcie skupić uwagę i jak nie macie, chociaż zachęcam, żeby wierzący ludzie mieli Słowo Boże przy sobie, żebyście sprawdzali wszystko to, co jest tutaj mówione. Bo moi drodzy, tak pisze w Biblii, żeby sprawdzać. Nie wszyscy pamiętają. Także dobrze wziąć Biblię, otworzyć i sprawdzić. Dlatego moi drodzy, 26 Ewangelia Mateusza od 47 do 56. A gdy on jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z 12, a wraz z nim liczny tłum z mieczami i z kijami od arcykapłanów i od starszych ludu. A ten, który go wydał, dał im znak, mówiąc, ten, którego pocałuje, jest nim, bierzcie go. I zaraz przystąpił do Jezusa i rzekł, mistrzu, bądź pozdrowiony, mistrzu, i pocałował go. A Jezus rzekł do niego, przyjacielu, po co przychodzisz? Wtedy podeszli bliżej, rzucili się na Jezusa i pochwycili go. Oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę i dobył miecza swego i uderzył sługę arcykapłana i uciął mu ucho. Wtedy rzecze mu Jezus, włóż miecz swój do pochwy, wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić ojca mego, a on wystawiłby mi teraz więcej niż 12 legionów aniołów? Ale jakby się wtedy wypełniły pisma, że tak się musi stać. W tej godzinie rzekł Jezus do tłumu, jak na zbójce wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie pochwycić. Codziennie siadywałem w świątyni i nauczałem, a nie pojmaliście mnie. Ale to wszystko się stało, aby się wypełniły pisma prorockie. Wtedy wszyscy uczniowie go opuścili i uciekli. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział. Od 49 do 51. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, strona Brytyjka 1130, od 49 do 51. A ci, którzy byli przy nim, widząc, na co się zanosi, rzekli, Panie, czy mamy bić mieczem? I uderzył jeden z nich sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A Jezus odezwał się i rzekł, zaniechajcie tego. I dotknąwszy ucha, uzdrowił go. I ostatni fragment Ewangelii Jana, 18 rozdział, od 10 do 11. tylko jeden wiersz. Ewangelia Jana, 18 rozdział, od 10 do 11. Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę arcykapłana i obciął mu prawe ucho. A słudze temu było na imię Malchus. Na to rzekł Jezus do Piotra, włóż miecz swój do pochwy, czy nie mam pić kielicha, który mi dał Ojciec? Zapraszam do modlitwy. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy Ci za chwilę, kiedy możemy się skupić na rozważeniu tego, co się przed chwileczką, co czytaliśmy, co się działo wtedy w ogrodzie Getsemane. Boże, prosimy Cię, abyś zesłał swojego Ducha Świętego do naszych serc, abyś przemawiał do nas, abyś mówił. Chcemy polegać na Twoich obietnicach, na Twoim Słowie, Panie, że je rozjaśnisz, że nas wprowadzisz do Twojej prawdy i sprawisz, że dzięki Tobie, Boże, i dzięki współpracy z Tobą będziemy mieli szeroko otwarte wejście do Twojego Królestwa. Boże, prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. Niemal wszystkie uzdrowienia Jezusa dokonały się na prośbę chorych, kalekich lub w jakiś sposób potrzebujących pomocy. Kluczowym pytaniem związanym z cudami uzdrowień były słowa Jezusa, czy wierzysz, że mogę to zrobić? Wielu na to odpowiadało pozytywnie i doświadczało uzdrowienia. Ale cud, o którym czytaliśmy, jest inny niż wszystkie. Wybiega ponad utarte smaty. Chory nie prosił o uzdrowienie, i nikt za chorym się nie wstawiał. Cud dokonał się w nocy, gdy było ciemno. I prawdopodobnie niewielu go nawet zauważyło, bo nie był to jakiś wielki czy spektakularny cud. Ale jednak był na tyle ważny, że jego historię ewangeliści umieszczają we wszystkich swoich pismach. Był ostatnim cudem uzdrowienia człowieka przez Jezusa przed jego męczeńską śmiercią. I odważę się powiedzieć, że ten cud jest jednym z ważniejszych uzdrowień dla nas żyjących u schyłku dni. Bowiem lekcja, która z niego płynie, pokazuje jedną z najbardziej istotnych przesłań Biblii. Najbardziej fundamentalne i charakterystyczne w tym uzdrowieniu było to, że Jezus dokonał tego cudu na swoim wrogu. Uzdrowionym okazał się człowiek, który miał wobec Jezusa złe zamiary, i był jego zdeklarowanym wrogiem. Zawsze zastanawia i zadziwia mnie postawa Jezusa wobec wrogo do niego usposobionych. Ja nie miałbym w sobie tyle siły i odwagi, co on. Zawsze, kiedy spotykam się ze złym nastawieniem, to powiem wam szczerze, jaką wrogością, to albo się wycofuję, albo unikam takiej osoby, albo jeśli muszę już ją znieść, no to przyjmuje postawę obronną. W naturalny sposób nie stać mnie na inne rozwiązania. Ale gdy spotyka Jezus się z takim nastawieniem, to nie atakuje, nie ucieka, nie broni się, nie tłumaczy się ze swoich słów albo czynów, ale mając na uwadze duchowe dobro człowieka, próbuje do niego cierpliwie dotrzeć. Dobrym przykładem są słowa Jezusa skierowane do sługi arcykapłana, który w czasie przesłuchania go uderzył. Jeśli ktoś chce sprawdzić, to jest to zapisane w Ewangelii Jana 18:23. A tam pisze tak. Jeśli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego, a jeśli dobrze, to czemu mnie bijesz? Tymi słowami Chrystus zwraca uwagę słudze nie tyle na niesprawiedliwość, i którą doznaje Chrystus, ale przede wszystkim na krzywdę, jaką sam sobie wyrządza poprzez nieuczciwe postępowanie. Próbuje dotrzeć do jego sumienia, stara się wzbudzić im pewną refleksję. Czy jest uczciwe bić niewinnego? Jezus mógłby zamknąć usta i nic nie powiedzieć, jednak w stosunku do tego człowieka przemówił łagodnym językiem. Salomon pisze 15:1, łagodny język uśmierza gniew. Zawsze spokojna i łagodna odpowiedź na zaczepne zachowania zatrzymuje falę złego nastawienia. Już widzę konsternację sługi po tych słowach Jezusa jak mu się głupio zrobiło. Nie wiedział, co odpowiedzieć, być może jak zareagować. Może przemyślał, może już więcej nie będzie tak robił, nie wiemy. Ale na pewno lekcja, którą otrzymał, była mocna. Do zdrajcy i obłudnika Jezus mówi tak w podobny sposób do Judasza. I zadaje mu pytanie, przyjacielu, po co przychodzisz? Dobre pytanie, ale czy adres właściwy? Jezus mówi do niego, przyjacielu. Myślę, że Jezus chciał pokazać Judaszowi, że nie ma w stosunku do niego złych zamiarów, nazywając go przyjacielem, próbuje znowu przemówić do jego sumienia. I mówi w ten sposób, przyjacielu, dokąd zmierzasz? Czy wiesz, dokąd ta droga prowadzi? Czy wiesz, jak to się wszystko skończy? Dzisiaj wszyscy wiemy, jak potoczyło się dalej życie Judasza i jak skończył. W pytaniach Jezusa nie ma cienia zemsty, nienawiści czy ironii, ale jedynie pragnienie udzielenia pomocy każdemu człowiekowi w jego zagubieniu i słabości. Przyjacielu, po co przychodzisz? To dobre pytanie, które może się tyczyć każdego z nas. Każdy człowiek ma chwilę zwątpienia, zagubienia i niepewności. Każdy ma momenty, w których jakieś oczekiwania nie zostają spełnione. A myśmy się spodziewali, to biblijne wyznanie, które pojawia się po śmierci Chrystusa w ustach uczniów, wyraża silne uczucie żalu, rozczarowania, niezadowolenia, bezsilności i goryczy zawodu. Tak jak wtedy uczniowie, tak my dzisiaj, gdy czegoś podobnego doświadczamy, zaczynamy uciekać, wycofywać się, odsuwać się od innych, izolować. Ale czy wiemy, jak to się wszystko kończy? Czy zdajemy sobie sprawę do końca, jaki będzie finał takiego postępowania? Jezus zadaje pytania naszemu sumieniu i oczekuje, że szczerze i uczciwie wobec Boga i siebie odpowiemy, że nie będziemy się oszukiwać. Musimy wiedzieć, i to jest bardzo ważna myśl, którą chciałbym zostawić, że w takich chwilach stoimy przed swoistym skrzyżowaniem życiowych dróg. A są to kluczowe decyzje co do kierunku i sposobu, jakim podążymy, którą drogę wybierzemy. Albo będziemy żyli rozczarowaniem, żalem i przeszłością, albo zostawiając przeszłość za sobą, pójdziemy Bożą drogą, by powstać i na nowo zacząć szczerze naśladować Jezusa. W naszej historii Jezus posuwa się dalej i robi coś, co jest całkowicie obce naszej naturze. W ogrodzie Getsemane w chwili zatrzymania dochodzi do szarpaniny. Uczniowie nie rozumieją tego, co się dzieje i reagują w naturalny sposób. Dochodzi do konfrontacji ze złem. Jedni zaczynają uciekać, a inni się bronić. Tak to było w przypadku Piotra, który wyciąga swój miecz z pochwy i obcina ucho Malchusowi, słudze arcykapłana. I wydaje się, że jego postawa jest wynikiem odwagi, której nie mieli pozostali. Ale Jezus tego nie akceptuje. To nie jest ta odwaga, która może się Bogu podobać. On nie godzi się na przemoc, nie pozwala bronić mieczem. Natychmiast zatrzymuje zbrojną akcję, mówiąc, włóż miecz swój do pochwy. Kto bowiem mieczem wojuje, od miecza ginie. Następnie robi coś, co nie mieści się w głowie nawet najbardziej przyzwoitego człowieka. Dotyka ucha swojego wroga i uzdrawia go. Jak myślimy, dlaczego Jezus uczynił ten cud? Jakie były jego motywy? Czym kierował się, dotykając i uzdrawiając ucho swojego wroga? Może myślą o Malchusie, o jego cierpieniu? Nie, ten tekst tak nie mówi. Okazuje się, że po raz pierwszy uzdrowiony jest tylko pretekstem do lekcji, jakiej Jezus chciał nauczyć Piotra. A to jest lekcja, którą i my wszyscy musimy odrobić. Jezus jako pierwszy przerywa łańcuch ludzkiej nieprawości, przekazywany z pokolenia w pokolenie, przerywa te błędne koło nienawiści, grzechu i śmierci. A te dobrowolne, to dobrowolne wydanie się w ręce wrogów, to oddanie się w ręce wrogów, sam przepowiedział dużo, dużo wcześniej, mówiąc: ja życie moje oddaję, aby je potem znowu odzyskać. Pamiętajcie to, oddaję, aby je odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znowu odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od Ojca. Jezus się nie broni. Nie zrzuca zła na innych, ale bierze je na siebie, by ponieść i zawiesić na krzyżu. Mówi do Piotra: czemu nie mam pić? Czy nie mam pić kielicha, który mi dał Ojciec? Nasz Pan swoją postawą zaprasza nas, byśmy tego kielicha choć trochę posmakowali. Życie chrześcijańskie takie właśnie jest. Smakowanie kielicha, który posmakował Jezus. My nie będziemy pić go w pełni, tak jak to zrobił Jezus, ale nie jest uczeń nadmistrza, ani sługa nad swego Pana. Ewangelia Łukasza 6:27-36, otwórzcie, bardzo ważne wyznanie, nauka, bardzo ważne wyznanie, nauka Piotra, nie tylko dla Piotra, ale dla wszystkich uczniów, także i nas, odnośnie nieprzyjaciół. Znam ci ten tekst, ale otwórzcie, bardzo ważne słowa. Od Ewangelii Łukasza, 6:27-36. Ewangelia Łukasza, 6:27-36. Ale ja wam, którzy słuchacie, powiadam. Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz i sukni, nie odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj. A od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcecie, aby wam ludzie czynili, czyńcie im tak samo i wy. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąś wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzeszniczy pożyczają, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż dobrotliwy jest On dla niewdzięcznych i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. To jest naprawdę wąska droga. To jest naprawdę ciasna brama. Niewielu na niej wytrwa. Bo proza życia pokazuje, że mamy problemy z czynieniem dobra w stosunku do naszych braci i sióstr w Kościele, a cóż dopiero w stosunku do naszych wrogów. Kto wie, czy ktoś, kto ustawicznie sprawia nam przykrość, nie jest głosem Boga do naszego sumienia, byśmy Jemu okazali miłość, jaką Bóg nam okazał. Sprawdźcie to, moi drodzy. Jeśli ktoś natarczywie próbuje pozbawić nas pokoju, jest natarczywie krzywdzi nas, sprawdźcie swoje życie. Może czasami Bóg w ten sposób chce, abyście okazali miłość, abyśmy okazali miłość tym, którzy nas krzywdzą, tak samo jak On nam okazał. Jezus mówi, że kto okazuje miłość tym, którzy krzywdzą, tym, którzy postępują niewłaściwie, to wtedy najbardziej stajemy się podobni do naszego Ojca. On mówi, będziemy synami Najwyższego. Powtórzę jeszcze raz, nie ma innej drogi. To jest ciasna brama i wąska droga. Można dobrze wystartować, ale można później się rozjechać, kierowcy wiedzą, o co chodzi. Jak się nie pilnuje mapy albo nie pilnujesz trasy, to można się tak rozjechać i nie trafić do celu, ale dobrze wystartować, dobrze wyruszyć trasę. Okazywanie miłości innym jest pisane wielkimi literami w nauczaniu Jezusa i powielane przez apostołów niemal w każdych listach. Oto kilka przykładów. Apostoł Jan pisze: jeśli Chrystus oddał za nas życie swoje, my także winniśmy oddawać życie za braci. A Paweł do Galacjan: a czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Do Rzymian: miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można i o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie, najmilsi, nie mścijcie się sami. Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, a jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Malchus jest przykładem zła, które w różny sposób codziennie prowokuje i próbuje nas zaatakować. A gwałtowny Piotr kusi, by się bronić, by zareagować, by odpłacić. Ale Jezus pokazuje, jak mamy odpowiadać na zło. Schowaj swój miecz. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mojego, zaraz wystawiłby mi więcej niż 12 zastępów legionów aniołów? Według Jezusa do obrony mamy upatrywać w Bogu, a nie w ostrzu miecza. Paradoks polega na tym, że mamy czynić dobro naszym wrogom dla naszego dobra. I odpuść nam nasze winy, jakie my odpuszczamy naszym winowajcom. Podnosząc miecz na swojego wroga, Piotr tak naprawdę podniósł rękę na samego siebie. Zaczął czynić zło, by zło zatrzymać. Niemożliwe. Nie tędy droga. Na zło, które nas dotyka, jest tylko jeden sposób: czynić dobro. Echa tej prawdy i jej pozytywne następstwa możemy przeczytać w pewnej starotestamentowej historii. Otwórzcie Stary Testament, Druga Królewska, 6 rozdział, od 14 do 23. Druga Księga Królewska, 6 rozdział, od 14 do 23. Strona 409. Od 14 czytam: wtedy wyprawił tam konnice i wozy wojenne i znaczny oddział wojska, i ci, wyruszywszy nocą, otoczyli miasto. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otoczone otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego: biada, panie mój, jak postąpimy? A on odpowiedział: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy: panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył pan oczy sługi i przejrzał. Oto góra była pełna koni, wozów i ognistych wokół Elizeusza. A gdy Aramejczycy ruszyli przeciwko niemu, Elizeusz modlił się do pana tymi słowy: dotknij ten lud ślepotą. I dotknął ich ślepotą według słów Elizeusza. Wtedy Elizeusz rzekł do nich: to nie ta droga i nie to miasto, pójdźcie ze mną, a ja zaprowadzę was do męża, którego szukacie. I zaprowadził ich do Samarii. Gdy zaś weszli do Samarii, Elizeusz rzekł: panie, otwórz ich oczy, niech widzą. Wtedy pan otworzył ich oczy i ujrzeli, że są w samym środku Samarii. A gdy zobaczył ich król izraelski, zapytał Elizeusza: czy mamy kazać wyciąć ich w pień, ojcze? A on odpowiedział: nie wycinaj ich w pień. Czy wycinasz pień tych, których bierzesz do niewoli swoim mieczem i swoim łukiem? Postaw raczej chleb i wodę przed nimi, niech jedzą i piją. a potem idą do swojego pana. Kazał więc przygotować dla nich wielką ucztę, a gdy się najedli i napili, odprawił ich. Oni zaś poszli do swojego pana. Odtąd Aramejczycy już nie wyruszali na łupieżce wyprawy do ziemi izraelskiej. Ta historia jest ewenementem w Starym Testamencie. Nie ma podobnej. Bowiem Elizeusz radzi królowi, by wrogów Izraela nakarmić chlebem i napoić wodą niezgodnie z prawem Mojżesza. Bo w III Mojżeszowej 19:18 pisze: będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. Tak jest stare prawo. I Aramejczycy wyprawiali się do Izraela na łupieżce wyprawy, zabijali, mordowali. A Stary Testament mówi: oko za oko, ząb za ząb, noga za nogę, ręka za rękę. Co zrobił Piotr? Przypomniał sobie stare prawo. Stare prawo jest w nas, w naszym wnętrzu. Naturalnie, kiedy zaczynamy naturalnie reagować, odzywa się stare prawo i jesteśmy pod przekleństwem, moi drodzy. Jesteśmy pod przekleństwem. Ale Elizeusz mówi do sługi swego: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Tylko ktoś, kto jest napełniony Duchem Świętym, może dawać takie rady i zdobywać się na takie czyny. Decydując się na wyświadczanie dobra za zło, które otrzymujemy, stajemy po stronie tych, których jest więcej. Zdajemy sobie sprawę z tego? Zło jest w mniejszości, chociaż może dzisiaj tego nie widać. Stajemy po stronie światła, stajemy po stronie tych, którzy są silniejsi i zwyciężyli. Może potrzebujemy takiego otwarcia albo takiej modlitwy, powiem, jaką modlił się Elizeusz, by jego sługa mógł przejrzeć. Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. A Jan pisze: my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Kto nie miłuje, nie przejrzał właściwie na oczy. A nawet jeśli ludzie odrzucą nasze dobre, jeśli nie odpowiedzą nasze dobro, bo to jest takie pozytywne, ale są ludzie, którzy mogą zdeptać to wszystko, co my ze szczerego serca im dajemy. Moi drodzy, to pozostaje świadectwo. Objawienia napisze: oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki słowu swojego świadectwa, nie umiłowali swojego życia aż do śmierci. Oni wypiją kielich, który wypił nasz Pan i Zbawiciel, a to jest łaska od Boga cierpieć za dobre, a nie za złe uczynki. Cud uzdrowienia Malchusa uświadamia nam, że podążając za Jezusem, nie decydujemy się na sielskie życie. Chrześcijanie w świecie jest bardzo często znakiem sprzeciwu, ale jest oczywiste, że nie powinien chwytać za miecz. Jednak w życiu uczniów Jezusa element walki i konfrontacji z przeciwnikiem jest nieunikniony i to codziennie możemy doświadczać. Mateusz, cytując słowa Jezusa, pisze tak: nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Słowo Boże mówi, że musimy stanąć do walki. Musimy walczyć. Spróbujmy krótko sobie odpowiedzieć na pytanie, jakiego arsenału wolno nam użyć. W kogo lub w co mamy ten arsenał wymierzyć? Apostoł Paweł daje nam pełny obraz rynsztunku, jaki może włożyć uczeń Jezusa. Otwórzcie w Efezjan 6 rozdział, 13 do 18. Efezjan 6 rozdział, od 13 wiersza do 18. Krótki fragment. Efezjan 6 rozdział, od 13 do 18. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przewiawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić, wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście w każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Jednocześnie Paweł precyzuje, kto jest przeciwnikiem. Efezjan 6, rozdział 12 wiersz. Cofnijcie się troszeczkę, jeden tylko wiersz. Gdyż bój toczymy nie z krwią ani z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dzisiaj Sławek coś wspominał o wyborach. Ja też coś powiem o wyborach. Moi drodzy, wybieramy prezydenta. Każdy może wybrać takiego, jakiego chce. Albo możemy w ogóle nie wybierać. Mówiąc, ja nie pójdę na wybory, mi nie pasuje żaden kandydat, zresztą nie interesuje się polityką. Ja znam te słowa, co chwilę mi się obijają, ludzie tak odpowiadają. To nie moja sprawa, nie chcę mieć święty spokój. Każdy ma wolny wybór. Może zrobić swoim prawem do głosowania to, co chce. Jednak w sensie duchowym nie ma takiej opcji. W sferze duchowej święty spokój naprawdę nie istnieje. Bóg do swojego ludu mówi przez usta Jeremiasza 21:8. A ludowi temu powiedz. Tak mówi Pan, oto daję wam do wyboru drogę życia albo drogę śmierci. Oto daję wam do wyboru drogę życia albo drogę śmierci. Niektórzy myślą, że brak zaangażowania w sprawy życia Kościoła ustawia ich na bezpiecznej, niezobowiązującej pozycji. Ale się grubo mylą. Każdy z nas jest w stanie wojny z siłami ciemności. Dopóki żyjesz. Dopóki żyjesz, jesteś w stanie wojny z siłami ciemności. Dlatego Bóg daje nam do dyspozycji Boży arsenał, nie naturalny, który mamy w ciele, albo który spontanicznie czasami używamy, ale ten Boży arsenał, który mówi, kto jest prawdziwym wrogiem i mówi, co robić, żeby odnieść zwycięstwo. Tylko od nas zależy, jaką drogę wybierzemy. Tylko od nas zależy, czy będziemy wśród tych, którzy odnieśli zwycięstwo. A wracając do uzdrowionego Malchusa, nie wiemy, co Malchus pomyślał i zrobił, gdy doświadczył Bożej pomocy i miłości. Czy odważył się sprzeciwić arcykapłanowi i porzucić swoje dawne życie i pójść za Jezusem? Nie wiemy tego. Czy może przyjął to, co się stało, jako jakieś zwykłe, niezrozumiałe wydarzenie, które nie wpłynęło w ogóle na jego życie. Biblia nie mówi nic na ten temat, ale smutną prawdą tej historii jest to, że wielu, tak jak Malchus, może doświadczyć Bożego uzdrowienia. Wielu może przeżyć Boże dotknięcie, ale ich życie może w ogóle się nie zmienić. A w efekcie mogą nie dostąpić zbawienia. Ale my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Amen? Dlatego dawno temu w ogrodzie, znowu ogród, moi drodzy, cały czas się poruszamy w ogrodzie. W ogrodzie zaczęły nasze się problemy. Pamiętacie? Adam i Ewa zapoczątkował tragiczny pochód ludzkości ku zgubie. Ale też i w ogrodzie, dzisiaj, o którym czytaliśmy, zaczyna się poprzez przebaczenie i uzdrowienie pochód do zwycięskiej wolności. Bo Bóg nie przeznaczył nas na śmierć, ale do życia. Dlatego zaprasza nas, byśmy uczestniczyli w tym zwycięskim pochodzie. Na krzyżu Pan Jezus poprzez swoje poświęcenie i śmierć ostatecznie złamał więzy śmierci i zakończył erę panowania grzechu. Mu nie będzie chwała. Stoimy przed stołem, moi drodzy. Pomyślcie o sobie jako Malchusie. Każdy z nas kiedyś był podobny do Malchusa, wrogo usposobiony, nieufny, niezainteresowany w ogóle Jezusem. Jeśli coś robił, to było wymuszone, ale Bóg nas dotknął, uzdrowił każdego z nas, dał nam życie, przebaczył nam nasze grzechy, wprowadził do swojego światła palcem żeśmy nie dotknęli na to, co dostaliśmy. Nic żeśmy nie włożyli. Wszystko nam dał. Pomyślcie o Jezusie, o tym, o tej Jego drodze, o tym ogrodzie, o tym, co zrobił, o tym, jak powstrzymał Piotra, o tym, że kiedy dobywasz swojego miecza, a każdy go ma, nie w sensie dosłownym, ale każdy go ma, to wchodzisz w sferę nieprzyjaciela, jesteś pod jego panowaniem. Ale kiedy zaczynasz postępować zgodnie ze słowami Jezusa, kiedy zaczynasz zapierać się siebie, kiedy zaczynasz postępować tak, jak On postępował i przyjmujesz zło tak, jak On przyjmował i przyjmujesz krzywdę tak, jak On przyjmował, to wtedy jesteś podobny do Jezusa. Jesteś nie na straconej pozycji, tak jak ci się wydaje, ale na zwycięskiej pozycji. Jesteś zwycięzcą. Niech Pan da nam oświecenie i zrozumienie, bo nie wierzę w to, że ktoś z nas wyjdzie teraz stąd i będzie cudownie uzdrowiony, myśli będzie miał już jasne i wszystko będzie cudowne. Proza życia zupełnie inaczej pokazuje. Módlmy się, abyśmy mogli w codziennych sytuacjach nie postępować jak Piotr, ale jak Jezus. Niech Bóg nam pomoże. Amen.